żony, bądźcie uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą. Tak mówi Boże Słowo. Zanim przejdziemy do tego fragmentu, to chciałem kilka rzeczy powiedzieć, takiego gwoli wstępu. Pierwsza rzecz jest taka, że ten fragment bazuje na tym, co zostało napisane wcześniej. Tam też była mowa o jednym ciele, o funkcjonowaniu w jednym ciele. Małżeństwo też jest jednym ciałem. Nie ma tylu członków, jak może zbór, ale jest tam, z dwojga staje się jednym ciałem. Więc to równie dobrze ma zastosowanie do małżeństwa. Więc tam to jest baza, a to, o czym dzisiaj chciałem mówić, to jest już nadbudowa. To jest, można powiedzieć, pierwsze piętro. Więc wcześniejszy fragment, który mówi nam, jak chrześcijanin powinien żyć, ma też zastosowanie nie tylko do zboru, ale i do małżeństwa, do rodziny, do pracy. Więc to wszystko, co zostało wcześniej napisane czy powiedziane, jak najbardziej ma zastosowanie i w małżeństwie. Druga rzecz jest taka, że jeżeli poprzednie rzeczy, które napisał apostoł Paweł, były bardzo dobre, a tutaj chyba się nikt nie zaprzeczy temu, że one są bardzo dobre, tak to samo jest i też w tym przypadku. Tak też jest i w tym fragmencie. To, o czym mówi apostoł Paweł, jest bardzo dobre. Nam może się wydawać inaczej, ponieważ pewne koncepcje, które w tym fragmencie się pojawiają w naszych czasach, w naszej kulturze, być może zostały wypaczone i są powiązane jakieś, czy mają negatywne skojarzenia, jak na przykład uległość kobiety względem męża może się kojarzyć z czymś negatywnym. To trzeba pamiętać, że definicja uległości względem męża, jaką miał apostoł Paweł, była inna od tej dzisiejszej, negatywnej. Dlatego wydaje mi się, że warto się wsłuchać w to, co apostoł Paweł ma tutaj do powiedzenia. Trzecia rzecz jest taka, że musimy pamiętać, że w starożytności, czy w tamtej kulturze grecko-rzymskiej, małżeństwa, rodziny funkcjonowały inaczej niż to jest dzisiaj. Niż to jest w naszej kulturze. Dlatego, żeby dobrze zrozumieć, co apostoł Paweł napisał, no potrzebny jest nam właściwy kontekst kulturowy. Musimy zrozumieć, jak funkcjonowały tamte małżeństwa, żeby móc się odnieść do tego, co apostoł Paweł do nich napisał i żeby to móc zastosować do naszego kontekstu kulturowego, czy do naszej sytuacji. Więc od tego chciałbym zacząć, od małżeństw w starożytnej kulturze grecko-rzymskiej. Więc jeżeli apostoł Paweł zachęca do czegoś pozytywnego, czyli do uległości, na przykład żon względem mężów i też miłości mężów do żon, no to wydaje się, że to nie było takie oczywiste dla tamtych małżeństw. One nie funkcjonowały na takich zasadach, czy na takiej zasadzie. Więc pytanie, no jak funkcjonowały? No można powiedzieć, oczywiście tutaj mamy, ja będę mówił bardzo ogólnie, to nie znaczy, że to ogólne dotyczy każdego pojedynczego indywidualnego małżeństwa, każdego pojedynczego człowieka, który tam był. To są ogólne informacje ze starożytności. Na przykład jeśli żona była zamożna, no bo miała zamożnych rodziców, więc dostała jakiś tam posag, to w zasadzie zajmowała się w małżeństwie wyłącznie swoimi sprawami. Zajmowała się sobą, była skupiona na sobie. W żaden sposób nie była zależna od swojego męża. Więc mamy dwoje ludzi, męża i żonę, którzy żyją pod jednym dachem, ale każdy z nich prowadzi swoje własne życie, zajmuje się swoimi sprawami. To, co ich łączy właśnie, to ten wspólny dach, mieszkanie. I ze źródeł historycznych można się dowiedzieć, że poza tym to nie łączyło ich absolutnie nic. Mąż mógł robić w zasadzie wszystko, podczas gdy żona była w pewnym sensie niewolnicą tego męża, ponieważ ona nie mogła jakby opuszczać domu. Nie miała takich praw, jakie miał mąż. Nie było czegoś takiego jak wspólność majątkowa, więc każdy żył ze swojego. Poza tym, jeśli chodzi o dzieci, to należały one do ojca. Zatem dzieci nie były też czymś, co łączyło żonę i męża. Z kolei o mężczyznach czy o mężach dowiadujemy się, że generalnie nie dbali, nie troszczyli się o kobiety, nie szanowali kobiet. To znaczy, że nie szanowali też swoich żon. Znowu jest to ogólne stwierdzenie, które nie znaczy, że tak było zawsze i wszędzie. Ale generalnie w tamtej kulturze no, kobieta miała słabszą pozycję, albo jej w ogóle nie miała społeczną. Była słabsza nie tylko fizycznie, ale właśnie też miała słabszą pozycję społeczną, nie miała wielu praw. Więc generalnie rzecz biorąc, w tamtej kulturze no, powodem małżeństwa czy ożenku, czy też wyjścia za mąż, no, była chęć posiadania potomstwa. Było to bardzo ważne, aby ta linia potomstwa, czy linia została przedłużona i aby mieć opiekę na emeryturze. No bo państwo nie zapewniało czegoś takiego, to dzieci miały się zatroszczyć o swoich rodziców, więc małżeństwa były aranżowane przez głowy rodzin. W każdej rodzinie była głowa, zwykle mężczyzna, chyba że zmarł, to wtedy kobieta czy żona zajmowała tę pozycję, ale generalnie to ten najstarszy senior zajmował taką pozycję najważniejszą. On miał do powiedzenia wszystko, inni nie mieli do powiedzenia nic. Więc małżeństwa były aranżowane, a uczucia w małżeństwie no, były czymś obcym. Oczywiście z czasem one mogły się zrodzić. Tak? Ponadto formalnie małżeństwa w kulturze grecko-rzymskiej były no, monogamiczne. To znaczy mąż mógł według prawa mieć tylko jedną żonę, ale to była fikcja prawna, ponieważ mężczyzna oprócz żony mógł mieć jeszcze konkubiny i mógł mieć je legalnie. W świetle prawa współżycie z tymi konkubinami nie było przestępstwem. Jeśli chodzi o przyjemność, jakiś tekst starożytności mówi, jeśli chodzi o przyjemność, to mężczyźnie dostarczały ją specjalne prostytutki. Jeśli chodzi o zdrowie ciała, cokolwiek to znaczy, dostarczały ją konkubiny. A jeśli chodzi o prowadzenie domu i dzieci, to tym zajmowała się żona. Tak to wyglądało. Ponieważ podstawy małżeństwa były bardzo słabe i chwiejne, dlatego instytucja małżeństwa była w wielkim kryzysie, szczególnie pomiędzy zamożniejszymi warstwami społeczeństwa. Cudzołóstwa i rozwody były na porządku dziennym. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że i zagrażająca stabilności cesarstwa, że cesarz August postanowił zainterweniować i na przykład w 18 roku przed Chrystusem wprowadził prawo, które miało na celu ograniczyć cudzołóstwo i rozwody. No jak poważny był to problem? No jeśli chodzi o cudzołóstwo, to w przypadku stwierdzenia tej zbrodni kobieta była zsyłana na wyspę. Jeśli chodzi o rozwód, to te utrudnienia no, nie były aż tak wielkie, jak mogłoby się nam wydawać i rozwieść się było bardzo łatwo. Wystarczyło oświadczenie jednej ze stron złożone przed 7 świadkami, że nie, już dłużej nie chce być w małżeństwie. I to już był rozwód. To znaczy, że wcześniej było jeszcze prościej. Tak? Więc co możemy powiedzieć o małżeństwie w kulturze grecko-rzymskiej, patrząc przez pryzmat naszej kultury? No wydaje się, że to, co było normą, jeśli chodzi o małżeństwa w tamtej kulturze, to my byśmy dziś to określili jako małżeństwa żyjące w separacji albo przechodzące głęboki kryzys. Generalnie, gdzie mężczyzna jest w uprzywilejowanej pozycji, a kobieta jest uwiązana w tym związku, ponieważ bez pomocy męża sobie nie poradzi w życiu, więc to nie jest wcale tak odległe od naszej rzeczywistości. Ale to była norma. Tak małżeństwa funkcjonowały. Oczywiście nie każde, bo zdarzały się też i dobre małżeństwa, tak, nawet wśród pogan, więc to nie jest reguła, ale generalnie był problem. Więc pytanie, no, jakie się rodzi, to co apostoł Paweł ma albo Chrystus ma do zaproponowania chrześcijanom żyjącym w takiej kulturze, jeśli chodzi o małżeństwo. Więc zobaczmy, jaki jest chrześcijański model małżeństwa. Zanim do szczegółów przejdę, to chciałbym, żebyśmy ogólnie spojrzeli na te dwa wersety i zobaczyli, do czego wzywa apostoł Paweł, w taki ogólny sposób. Więc pierwsza ważna rzecz jest taka, że apostoł Paweł kieruje swoje wezwanie zarówno do żon, jak i do mężów. Żadna ze stron nie jest jakby pokrzywdzone czy wyróżnione. Apostoł Paweł zwraca się i do mężów, i do żon. Oczywiście te wezwania są inne, ale to tylko podkreśla fakt, że no do tanga trzeba dwojga. Żeby małżeństwo funkcjonowało, to trzeba zarówno współdziałania obydwojga małżonków, męża i żony. Jest potrzebne zaangażowanie zarówno żon, jak i mężów. Druga rzecz jest taka, że apostoł Paweł poprzez te wezwania pokazuje, że każdy małżonek powinien mieć swój osobisty wkład w małżeństwo. Ten wkład będzie różny. Ale to jest rzecz kluczowa, fundamentalna, bo jeśli nie wnosimy żadnego wkładu w małżeństwo, to nie oczekujmy, że małżeństwo nam coś da poza tymi rzeczami zakontraktowanymi, że coś z niego właśnie otrzymamy. Z pustego wiadra to można naczerpać nic. Tak? Więc żeby to małżeństwo nam coś dawało, to trzeba w nie włożyć od siebie pewne rzeczy. Trzecia rzecz jest taka, że dwie najważniejsze kwestie w małżeństwie to uległość żony oraz miłość męża. I apostoł Paweł wzywa do budowania małżeństwa w oparciu o te dwie wartości. Jeśli wrócimy do tych małżeństw w kulturze grecko-rzymskiej, to generalnie no nie było tam tej uległości takiej dobrowolnej, wynikającej ze świadomego, dobrowolnego poddania się mężowi. Tam była uległość wynikająca, no uległość, no trudno to nazwać uległością, tam po prostu było, no ta kobieta nie miała tej pozycji w społeczeństwie, nie miała jakby zaplecza prawnego takiego, jaki miał mężczyzna, w związku z tym jej pozycja była inna, słabsza, gorsza, ale apostoł Paweł mówi, że nieważne, ważny jest biblijny model, tak, więc małżeństwo powinno funkcjonować według biblijnych norm, standardów. Czwarta rzecz jest taka, że jeżeli miłość męża jest czymś pozytywnym i pożądanym w małżeństwie, to znaczy, że uległość żony też należy rozumieć jako coś pozytywnego i pożądanego w małżeństwie. Piąta rzecz jest taka, że małżeństwo to związek dwojga ludzi, męża i żony, i ten związek, w tym, jakby oni stanowią jedno ciało, są jednym ciałem, więc to wezwanie ma na celu budowanie jakości tych małżeństw. A jakość wynika z wniesionych do małżeństwa wartości, którymi są uległość i miłość. To najważniejsze. Więc żeby te małżeństwa, czy żeby w małżeństwie mogło być serdeczne współczucie, dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość, wdzięczność, wyrozumiałość, to trzeba, aby to małżeństwo było zbudowane na uległości żony i na miłości męża. Szósta rzecz jest taka, że grzech sprawił, tak, że kobieta ma szczególnie problem z byciem uległą mężowi, a mąż ma szczególnie problem z kochaniem swojej żony. Żona chce kierować mężem, a mąż chce panować nad żoną. Dlatego jeżeli każdy realizuje swoje grzeszne zapędy, tak, to małżeństwa się rozpadają. Natomiast tam, gdzie jest uległość i miłość, małżeństwa są mocne. Dlatego apostoł Paweł kieruje właśnie takie nakazy do żon i do mężów. Oczywiście musimy pamiętać, wezwanie skierowane do żon, aby były uległe, obowiązuje tak samo mężów. Wezwanie skierowane do mężów, aby kochali swoje żony, jest tak samo skierowane do żon, aby kochały swoich mężów, ale chodzi o to, że jakby apostoł Paweł podkreśla tę przestrzeń, gdzie jest problem największy. W związku z tym skupia się na tych rzeczach i kieruje właśnie takie konkretne nakazy czy zakazy. I więc takie funkcjonowanie małżeństwa przywraca pewien porządek właściwy, jaki powinien być w małżeństwie, a który został zakłócony przez grzech. I teraz dopiero możemy przejść do do nakazu skierowanego do żon. Więc apostoł Paweł napisał, aby żony były uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Więc tutaj to tłumaczenie może trochę wprowadzać w błąd, że mężowie należą do Pana, w związku z tym kobiety powinny okazywać im jakieś uległość. To jest zły wniosek. Dosłownie byśmy powiedzieli, żony bądźcie uległe mężom, jak przystoi w Panu. Generalnie. Więc to nie jest tak, że mężowie są tutaj kimś jakimś szczególnym, prawda, które, osobą, której trzeba właśnie być uległym, bo no, w tym sensie negatywnym. Więc to znaczy, że jeśli chodzi o uległość, to punktem odniesienia dla uległości jest sam Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł mówi o takiej uległości, jaka była w Panu Jezusie Chrystusie, a Chrystus był uległy na przykład swoim rodzicom. I trzeba to traktować, tę uległość, jako pewien świadomy wybór, jako dobrowolny akt. A to znaczy, że taki rodzaj uległości, jaki widzimy w Chrystusie, no mają przejawiać wszyscy wierzący, bez wyjątku. Ale w małżeństwie to szczególnie żona powinna być uległa mężowi. Czy też apostoł Paweł kieruje do niej to wezwanie. Więc bycie uległym musi być świadomym i dobrowolnym wyborem. I na przykład David Garland w swoim komentarzu do tego listu napisał, co znaczy słowo uległość. Więc czasownik poddać się, czy też być uległym, nie niesie ze sobą jakiejś wrodzonej niższości, ale jest użyty dla skromnej, współpracującej postawy, która stawia innych na pierwszym miejscu. Więc taką właśnie postawę widzimy w osobie Jezusa Chrystusa i takiej postawy wymaga Chrystus od wszystkich swoich uczniów bez wyjątku, ale w małżeństwie to wymaga też szczególnie od żon. Więc możemy o uległości pomyśleć w następujący sposób. Czytamy o tym, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Mężczyzna został stworzony jako pierwszy i to jemu Pan Bóg dał pewne zadania do wykonania. Bóg dał mu różne odpowiedzialności i potem Pan Bóg stworzył kobietę, która uzupełniała mężczyznę, była jego pomocą, towarzyszem, wsparciem, pokrewną duszą, więc uległość kobiety polegała na tym, że przyjęła tę rolę, której Pan Bóg ją postawił. Poddała się temu, co Bóg przygotował, zaakceptowała ten porządek. I nie było w niej sprzeciwu wobec tego, co zrobił Bóg. Ewa uznała, że Adam był przed nią i jemu Bóg dał pewną pozycję i poddała się temu, ponieważ to było właściwe. I w pewnym sensie jest to uległość, której wszyscy prawdopodobnie doświadczyliśmy albo doświadczamy, a jeśli nie, to doświadczymy. Ponieważ na przykład, jeśli chodzi o szukanie pracy, szukanie pracy wymaga uległości. Dlaczego? No bo jak widzimy pewne ogłoszenie że w gazecie, że jest jakieś wolne stanowisko, to są podane pewne wymagania, są podane pewne obowiązki, jakie będą związane z tym, z tą pozycją, z tym stanowiskiem i my musimy świadomie i dobrowolnie zdecydować, czy my poddajemy się, przyjmujemy te obowiązki, przyjmujemy te prawa, ale też poddajemy się pod pewną hierarchię, która tam panuje. Czyli można powiedzieć, że mamy różne puzzle ułożone, ale jest jeden brakujący i my możemy właśnie ustawić tak te swoje ręce, żeby się tam wpasować dokładnie. Albo, no bo nie będzie takiej sytuacji, że jest ogłoszenie na jakiegoś specjalistę, powiedzmy, a ja mówię, nie, tak nie może być, prezes, to mnie to interesuje, więc idę, ja chcę mieć biurko w pokoju prezesa, prezes wypadł oczywiście, tak, bo mnie się należy, bo ja mam takie oczekiwania. Nie, to nie jest uległość. Uległość to jest po prostu wpasowanie się, współpraca. Więc po to, żeby właśnie kiedy się ulegamy, czy też jesteśmy ulegli i się wpisujemy w to miejsce, czyli współpracujemy po to, żeby ta firma nasza miała pewną korzyść. Jeśli funkcjonujemy właściwie, to ta firma odnosi korzyść, ale my też odnosimy korzyść. Może to niedoskonała ilustracja, ale może w jakiś sposób nam pomoże zrozumieć, czym jest uległość. Teraz chciałem trochę negatywnie powiedzieć, czym uległość nie jest w formie takich pewnych haseł. Uległość żony nie oznacza, że ma być służącą swojego męża, gotową do wszystkiego, na każde jego zawołanie, szczególnie w kontekście seksu. Uległość żony nie jest równoznaczna ze ślepym posłuszeństwem mężowi. Uległość żony nie oznacza, że nie ma ona żadnych praw, a ma wyłącznie obowiązki. Jej miejscem to jest kuchnia i łazienka, zrobić obiad i pranie, tak? Nie. Uległość żony nie oznacza, że musi zawsze pytać męża o pozwolenie na cokolwiek. Uległość żony nie oznacza, że nie może ona mieć swojego własnego zdania, swojej własnej opinii. Uległość żony nie oznacza, że nie może się sprzeciwić swojemu mężowi. Uległość żony nie oznacza, że nie może zwrócić uwagi swojemu mężowi, napomnieć go lub skorygować. Uległość żony nie oznacza, że nie ma prawa do pewnej własnej przestrzeni w małżeństwie, do zachowania pewnej prywatności w małżeństwie. Oczywiście to nie są wszystkie jakieś te hasła, tak, które można powiedzieć, ale to jest pewna baza. Więc wracając do pozytywnego jakby zakończenia tego tematu, uległość żony wobec męża to gotowość do współpracy z nim, współdziałania z nim, poddając się jemu w sposób, który jest zgodny z przykazaniami, z nauką Pana Jezusa Chrystusa w celu realizacji jako jedno ciało powołania, jakie Bóg im dał. Długa, może skomplikowana definicja, ale tak to bym ujął. Druga rzecz, ostatnia, może no czwarta raczej. Nakaz i zakaz skierowany do mężów. Jeśli chodzi o mężów, to apostoł Paweł skierował do nich dwie rzeczy. Nakaz, kochajcie żony, oraz zakaz. Nie odnoście się do nich z goryczą. Co takiego apostoł Paweł wymaga od mężów w skierowanym do nich nakazie? No, mężowie mają kochać swoje żony, ale co to znaczy? No, najlepiej odnieść się do osoby Chrystusa i Jego miłości, do Jego oblubienicy, czyli, a tą oblubienicą jest Kościół. Więc punktem odniesienia jest miłość Chrystusa. Tak jak Chrystus ukochał swój Kościół, tak mężowie mają kochać swoje żony. Tylko przypomnę, że właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, że grzech sprawił, że naturalną tendencją dla męża jest to, że chce panować nad swoją żoną. Czyli jest negatywne. Tak, to jest wypaczenie tego, co Pan Bóg ustanowił na samym początku. Natomiast trzeba pamiętać, że tak na początku nie było. Na początku widzimy miłość Adama do Ewy. Ewa tak mu się spodobała, że on chciał się z nią związać właśnie poprzez małżeństwo na całe życie i funkcjonować z nią jako jedno ciało. Chciał z nią dzielić wszystko do końca swojego życia. A to z kolei oznacza troskę o żonę, opiekowanie się nią, dbanie o jej dobro, myślenie o niej przed sobą, stawianie jej potrzeb ponad swoje własne potrzeby, szanowanie jej jako osoby, która jest równa jemu, która jest partnerem dla niego, która jest jego pokrewną duszą, działanie w taki sposób, który przynosi jej radość, przyjemność, szczęście generalnie. Więc to jest miłość. A po drugie, mamy tutaj zakaz. Czego zabrania mężom apostoł Paweł? No, aby nie odnosili się do swoich żon z goryczą. Co to znaczy? Więc to wyrażenie odnosić się z goryczą w języku greckim to jeden wyraz. To jest czasownik. Natomiast rzeczownik, od którego pochodzi ten czasownik, oznaczał ostry, cięty, zjadliwy. W sensie nie do zjedzenia, tylko taki no, zjadliwy. Z czasem ten rzeczownik nabrał znaczenia związanego ze smakiem i oznaczał ostry, gorzki. W literaturze starożytnej to słowo było też powiązane z wybuchowym charakterem. Często pojawiało się jako słowo opisujące tyraniczną władzę zwierzchnią, czyli oznaczało taką surowość, brutalność, okrutność, srogość, ostrość. Więc apostoł Paweł zabrania mężom takiej postawy względem ich żon. Oni mają nie być tyranami dla swoich żon. Moc tego zakazu jest taka sama jak moc nakazu do kochania swoich żon. Co to oznacza w praktyce? Znowu David Garland pomaga nam w swoim komentarzu. Fochy, wybuchy złości, burczenie lub gorzej ataki słowne albo przemoc fizyczna bez względu na prowokację, prawdziwą lub wyimaginowaną, są surowo zabronione. To znaczy, że apostoł Paweł wzywa mężów, aby nie byli względem swoich żon przemocowi. Zakazuje im bycia przemocowymi generalnie. Jeśli chodzi o przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną czy ekonomiczną. A to znaczy, że przemoc w małżeństwie, przemoc względem żony jest bardzo poważnym grzechem. Ale też trzeba powiedzieć w tym miejscu o gwałcie. Pismo uczy nas, że seks w małżeństwie musi się odbywać za obopólną zgodą. Nie mąż rozporządza swoim ciałem, lecz jego żona. Tak samo nie żona rozporządza swoim ciałem, ale jej mąż. W związku z tym, jeśli mężczyzna czy mąż bierze w cudzysłowie sprawy w swoje ręce i bierze to, co mu się w cudzysłowie należy, to gwałci swoją żonę. A gwałt jest przemocą. W związku z tym jest poważnym grzechem. Należy dodać, że też jest przestępstwem. Tak jak każdy rodzaj przemocy domowej jest przestępstwem. Więc apostoł Paweł w ten sposób wzywa mężów, aby względem swoich żon kierowali się przede wszystkim miłością, a nie swoim prawem, nie swoją mocą, nie swoją pozycją, że coś im się należy. A w tamtej kulturze trzeba pamiętać, że to mąż miał prawo po swojej stronie. On miał te przywileje, które mu dawały moc. Więc apostoł Paweł nakazuje mężom, aby nie to, co im się należy prawnie, kierowało nimi w małżeństwie, ale miłość do żony. Miłość, której przykład znajdujemy w postawie Chrystusa wobec swojej oblubienicy, którą jest Kościół. Jak funkcjonuje twoje małżeństwo? Jeżeli myślisz o małżeństwie, to jak chciałbyś, żeby twoje małżeństwo funkcjonowało? Żony, czy jesteście uległe swoim mężom, jak przystoi w Panu? Mężowie, czy kochacie swoje żony i nie odnosicie się do nich z goryczą? I chciałem zakończyć właśnie tym ostrzeżeniem. Pamiętajmy, że przemoc domowa jest poważnym grzechem. Ale też przemoc domowa jest w naszym kraju przestępstwem. Dlatego to nie jest wyłącznie sprawa dla zboru. Dlatego też zbór, jeżeli się takie rzeczy pojawiają, nie powinien tego przykrywać pod dywan, zakrywać, ukrywać. Takie rzeczy powinny być zgłaszane generalnie, ponieważ tylko wtedy można pomóc, jeżeli rzeczy wyjdą na jaw. A jeżeli będą ukrywane, to niestety, ale się nic z tym nie da zrobić. W związku z tym w zborze nie powinno się tego w żaden sposób ukrywać, nie powinno się chronić sprawcy przemocy domowej, ale się powinno zachęcać do opamiętania, do naprawy, ale też i do korzystania z pomocy instytucji państwowych, które są do tego celu powołane. Więc nie ukrywajmy sprawcy przemocy. Nie myślmy, że tuszując pewne wydarzenia, pomagamy sprawcy przemocy, bo to nie rozwiąże problemu. Nie myślmy, że ta osoba się kiedyś zmieni, bo mamy nadzieję, że się zmieni. Chcemy dobrze, ale raczej myślmy o tym, żeby chronić siebie, swoją rodzinę. Nie bójmy się wezwać policję, jeżeli oczywiście pamiętajmy, że to działa w dwie strony. To działa w dwie strony, ale nie bójmy się korzystać z usług policji, jeżeli nasz współmarzonek nadużywa języka albo podnosi rękę. Nie bójmy się założyć w niebieskiej karty, bo jest też coś takiego. Jeżeli czujemy się ofiarą, czy jesteśmy ofiarą przemocy domowej, to jest prawo, to jest nasze prawo. Można z tego korzystać, trzeba nawet z tego korzystać, żeby chronić siebie i swoich najbliższych. I to są narzędzia, które są pomocne. Jeżeli nic innego nie dociera, to po prostu trzeba też po takie rzeczy sięgać. Może ciężkie zakończenie, ale słuchajcie, no, nie oszukujmy się, w kościołach chrześcijańskich też dochodzi do przemocy domowej. I trzeba to traktować z powagą. Trzeba reagować, trzeba działać, bo to jest grzech, to jest poważny grzech. Tak? Widzimy, do jakiego małżeństwa, jaki model małżeństwa przedstawia nam apostoł Paweł, przedstawia nam Chrystus za pomocą apostoła Pawła. I tutaj jest uległość żony wobec męża, jak przystoi w Panu, ale też z drugiej strony jest miłość mężów do żon i niebycie względem nich, nie odnoszenie się do nich z goryczą. Więc do tego zachęcam przede wszystkim siebie, ale też nas wszystkich. Pomódlmy się.